Zaczęliśmy wczoraj od tego, co najpiękniejsze, od popatrzenia na Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę. Powtórzmy w minutę, da się, to cośmy wczoraj sobie po raz kolejny uświadamiali, mianowicie, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, Bóg jest rodziną, bo jest wspólnotą kochających się osób, w której to wspólnocie każdy kocha każdego. Pierwszym złem dla nas jest samotność, bo w samotności nie jesteśmy podobni do Boga, bo Bóg jest jedyny, ale nie samotny. Powtórzmy, jest wspólnotą kochających się osób. W samotności nie jestem podobny do Boga, nie mam od kogo przyjmować miłości, nie mam komu okazywać miłości. A pierwszym dobrem na tej ziemi jest małżeństwo i rodzina. Bo to jest najpiękniejszy sposób pokonania samotności. Dlaczego najpiękniejszy? Bo największa miłość. Ciebie, żono, mężu, kocham najbardziej, bardziej niż wszystkich innych ludzi tej ziemi. Ciebie chcę kochać z bliska, Tobie chcę okazywać miłość od obudzenia się do zaśnięcia. Dlatego Cię nie tylko będę kochał zawsze, ale będę Cię kochał z bliska, nigdy Cię nie opuszczę. Nie będę udawał, że można kochać małżonka na odległość. I z Tobą, i tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Ciebie kocham najbardziej, Ciebie kocham całkiem z bliska i z Tobą, tylko z Tobą chcę mieć dzieci. Jeśli tak się to dzieje, to mamy kawałek nieba na ziemi. To nie jest całe niebo, bo kiedy wychodzimy do pracy, na ulicę, do szkoły, do sąsiedztwa, do krewnych, tam mogą być konflikty, nieporozumienia, może mieć problemy zdrowotne, problemy niezawinione, problemy finansowe niezawinione, więc pełnego nieba nie ma na ziemi. Natomiast kiedy wchodzimy do domu, do żony, męża, do rodziców, do mamy, taty, do syna, córki, jeśli się wzajemnie kochamy, tak jak Bóg nam to podpowiada, kiedy obydwoje małżonkowie w pełni wypełniają przysięgę małżeńską, w domu mamy kawałek nieba na ziemi. To jest pomysł Boga. Żebyśmy mieli na ziemi kawałek nieba w małżeństwie i rodzinie, a w wieczności całe niebo już tam twarzą w twarz z Bogiem. I teraz, moi drodzy, od tego momentu patrzymy na to, co bolesne, czy co trudne. Mianowicie, jak pokonywać trudności w małżeństwie i rodzinie, kiedy niestety w jakimś małżeństwie z naszej czy bez naszej winy zaczyna się dziać źle. Otóż zasada jest pierwsza, że mamy do wyboru wtedy, kiedy są trudności, mamy do wyboru szukać rozwiązań łatwych lub szukać rozwiązań prawdziwych. To jest do wyboru. W każdej sytuacji trudnej, czy osobistej, czy małżeńskiej, rodzicielskiej, czy zawodowej, czy koleżeńskiej, w każdych sytuacjach trudnych na tej ziemi, nie tylko w małżeństwie, jest zawsze ten wybór. Czy szukam w tej sytuacji rozwiązań łatwych, wtedy rozwiązania będą w cudzysłowie, czy szukam rozwiązań prawdziwych? Otóż na przykład, jeżeli coś ukradłem, no tak zwane łatwe rozwiązanie, że kłamię w żywo oczy, że nie ukradłem. Jeżeli się nie nauczyłem jako dziecko lekcji, no to idę na wagary, to rozwiązanie łatwe, doraźnie, czy próbuję tam ściągać, czy coś kombinować. Jeśli jako dorosły zawaliłem jakąś sprawę, no to rozwiązanie łatwe to się upić, no i zapomnę na chwilę, że coś zawaliłem. Rozwiązania prawdziwe są zupełnie inne. Otóż będziemy patrzyli w tych rekolekcjach oczywiście tylko na to drugie, jakie rozwiązania są prawdziwe, czyli jakie rozwiązania są zgodne z wolą Boga, kiedy się pojawia kryzys. Otóż podstawowa zasada tutaj brzmi, że rozwiązania prawdziwe, które z definicji są niełatwe, wszystko co jest dobre, nie jest łatwe na tej ziemi. Rozwiązania prawdziwe, gdy chodzi o trudności w małżeństwie i rodzinie, muszą być zgodne te rozwiązania z przysięgą małżeńską. Więc to jest taka, teraz modne słowo konstytucja, taka konstytucja, gdy chodzi o rozwiązania problemów w małżeństwie i rodzinie. Mają być zgodne ze złożoną przysięgą małżeńską. Czyli ja mam tak postępować w obliczu trudności, żebym ja, który próbuję rozwiązać trudności, żebym nie złamał przysięgi małżeńskiej. Bo jeżeli w ramach rozwiązywania trudności, czy problemów, czy katastrof wręcz małżeńskich zachowam się wbrew złożonej przeze mnie przysiędze, to tylko te problemy powiększę. No to patrzmy. Otóż zacznijmy od pierwszego pytania, mianowicie kiedy zaczynają się problemy w małżeństwie i rodzinie. Podkreślam słowo zaczynają. Czyli w następnej konferencji będziemy patrzyli na te najbardziej dramatyczne formy kryzysu, ale zacznijmy od tych podstawowych. bo zwykle tych podstawowych nie zauważamy i dopiero próbujemy reagować, kiedy są już dramatyczne formy kryzysu. No to trochę może być późno. Też oczywiście wtedy trzeba działać i walczyć o dobro, o tym w kolejnych konferencjach, ale zacznijmy od tego, kiedy zaczynają się problemy w małżeństwie i rodzinie. Kiedy trzeba już ratować małżeństwo i rodzinę, kiedy trzeba już interweniować, nie czekając, aż będzie gorzej. No to patrzmy. Otóż pierwszy znak, że zaczyna się dziać w małżeństwie i rodzinie coś niedobrego, jest wtedy, kiedy ktoś z małżonków przestaje okazywać miłość. Jeszcze nie bije, nie zdradza, nie krzywdzi, nie szantażuje, nie znęca się, ale przestaje okazywać miłość. Lubię o tym rozmawiać z mężczyznami, tak twardo, po męsku, bo to łatwiej z własną płcią. I pytam właśnie, kiedy mam samych mężczyzn na sali, czy też i kobiety, ale wtedy zwracam się do mężczyzn. Panowie, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Oczywiście to on się odnosi do żony, ale wtedy pytam mężczyzn. Kiedy mąż zaczyna, z całą mocą podkreślam słowo zaczyna, nie kiedy kończy, kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską? No to większość panów mówi, no wtedy, kiedy zaczyna kłamać, czy kiedy może stosuje przemoc, czy werbalną, czy wręcz fizyczną, czy kiedy, nie daj Boże, zdradza, czy upija się i dręczy. Ja mówię, panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą i kiedy czyni piekło na ziemi. Pytam o coś innego. Kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Pytam, czy rozumiecie słowo zaczyna? Nie, kiedy kończy. Kiedy zaczyna? A no to nie wiemy. To myśmy myśleli, że zaczyna wtedy, kiedy to coś my mówimy. Nie, wtedy to kończy łamanie przysięgi, a nie zaczyna. Otóż mąż czy żona, żeby było jasne, to się odnosi do obydwu małżonków, obojga, mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Zaczynają się potężne problemy małżeńskie, a w konsekwencji rodzicielskie. Jeszcze nie bije, nie zdradza, nie poniża, nie upija się, nie hazarduje, nie ogląda pornografii i tak dalej. W cudzysłowie, wystarczy, że nie okazuje miłości i już zaczyna się dramat. Nie przesadzam. Jeśli się pojawia taki pierwszy dzień, że kiedy mąż się obudzi, nie spojrzy żonie z czułością w oczy, nie przytuli, nie spyta, czy miał jakieś sny, może niepokojące, nie spyta, co dzisiaj ma, jakie zadanie ma główne, w czym jej może szczególnie pomóc. I w drugą stronę, kiedy żona z kolei nie popatrzy z czułością na męża, nie powie nawet we śnie, ten sny miał za tobą, dla przykładu, nie spyta z kolei ona, co on przeżywa i w czym mu dzisiaj pomóc, czy kiedy mąż wróci z pracy i nie popatrzy żonie z miłością w oczy, nie spyta, co się działo w tych godzinach, kiedy nie było go w domu, tylko spyta się, co jest do zjedzenia, no to w tym momencie łamie przysięgę małżeńską. Bo traktuje żonę jak kelnerkę w restauracji, a nie jak najbardziej kochaną osobę na tej ziemi. Bo jeśli najbardziej kochana osoba na tej ziemi, to najpierw się przykulam, najpierw mówię, jak tęskniłem, najpierw patrzę w oczy i serce, co się u ciebie dzieje, a dopiero jak ci okaże miłość na różne sposoby, dopiero się mogę zainteresować jedzeniem. Najpierw miłość, no bo spotykam, powtórzę, osobę, którą kocham najbardziej na ziemi. Więc to jest pierwszy znak poważnego kryzysu w małżeństwie, który trzeba natychmiast pokonywać, bo inaczej będzie katastrofa. Mianowicie, kiedy zauważamy, mąż czy żona, że jedno z nich, czy obydwoje, bo to zwykle potem idzie, obydwoje to zaczynają robić, jedno zniechęcone zachowaniem drugiego, jedno czy obydwoje przestają sobie okazywać miłość. Kiedy sąsiad nam nie okazuje miłości, nie zaczyna się konflikt sąsiedzki, bo sąsiad nam nie ślubował miłości, ślubował swojej żonie i swoim dzieciom. To niech tam okazuje miłość. Nam wystarczy, jak okazuje życzliwość, a nawet jak okazuje obojętność, też nic złego się nie stanie. Konflikt z sąsiadem jest wtedy, kiedy sąsiad zaczyna mi wyrządzać aktywnie krzywdę. Kiedy zaczyna się worywać w miedzę, kiedy niszczy ogrodzenie, kiedy mnie tam oczernia przed innymi sąsiadami, więc aktywnie wyrządza krzywdę, wtedy zaczyna się konflikt. Mam święte prawo mieć żal, ale dopiero wtedy. Natomiast do małżonka mam święte prawo mieć żal już wtedy, gdy nie okazuje mi miłości. Nie dopiero wtedy, gdy zaczyna mnie krzywdzić, dręczyć. To są kryteria do obcych ludzi. Natomiast mąż, żona już wtedy, powtarzam, nie krzywdzi, kiedy przestaje okazywać mi miłość. Dla Pani jest to raczej oczywiste, to każda kobieta wie i czuje, że jeżeli kocham, no to okazuję miłość i że nie ma miłości nieokazywanej. Gorzej z nami mężczyznami. Do nas trudniej ta prawda podstawowa dochodzi. W czasie zakochania, w czasie randek, przed ślubem jeszcze dla zakochanego i narzeczonego było oczywiste, że nie ma miłości nieokazywanej, że jak kocham moją dziewczynę, no to jej kupuję kwiatki, to piszę wiersze dla niej, to wysyłam SMS-y co godzinę, to dzwonię co 2 godziny, to zapraszam na kolejne randki, najlepiej jeszcze tego samego dnia. Więc wtedy było oczywiste, że nie ma miłości niekomunikowanej. Gorzej potem później. Czasami mężczyźni o tym zapominają, no i zaczyna się dramat w małżeństwie i rodzinie. I tutaj podpowiedź dla pań, jeśli mąż powie, że no, ksiądz Marek w tych rekolekcjach tak mocno przypomniał, że jeśli nie okazuje ci miłości, to zaczyna łamać przysięgę, to zaczyna się źle dziać i to jest wstęp do wszystkich innych dramatów, jeszcze większych. No ale żono, uwierz, może ja jestem wyjątkiem, ale uwierz, że ja to cię kocham, naprawdę cię bardzo kocham, tylko nie umiem tego okazywać, ale cię kocham. No to żona uśmiechnie się, powiedz tak z ironią trochę i powiedz, mężu, to ty przestań oddychać, już w ogóle nie oddychaj od dziś, ale uwierz, że dalej żyjesz, tylko nie oddychaj. No to mąż zacznie myśleć, no i dobrze. I powie, chwileczkę, żono, jak przestanę oddychać, no to się uduszę i umrę w agonii, w strasznym bólu, rozsadzi mnie tam płuca i tak dalej. A widzisz, mężu, odpowiedz, żono, a jak nie będziesz nadal okazywał miłości mnie i dzieciom od rana do wieczora, to mnie się żyć odechce, dzieciom się żyć odechce, a może i tobie się żyć odechce, jak zobaczysz, że nam się przy tobie żyć odechciało. Nie ma miłości nieokazywanej. A więc albo okazujesz miłość, bo kochasz, albo nie kochasz. Możesz sobie wmawiać, mężczyzno, także kobieto, że bardzo kochasz, szkoda, że moja żona mojego serca nie widzi moje dzieci, czy mój mąż, bo w moim sercu jest tyle uczuć, tyle tam radości z bliskich, to możesz sobie tak mówić, to nie ma znaczenia. Miłość albo jest okazywana, albo jej nie ma. Otóż, moi drodzy, sam Bóg nas tego uczy. Niewidzialny Bóg stał się widzialnym człowiekiem, żeby nam okazywać miłość od świtu do nocy. Żeby okazywać, nie tylko mówić kocham was i kochać, żeby okazywać miłość. Tego uczy nas Jezus Chrystus. Od świtu do nocy okazywał miłość w jaki sposób? No, na 3 sposoby. Obecność, ofiarność, czułość. Był od świtu do nocy obecny dla ludzi, do których przyszedł. Był od świtu do nocy harujący, jako ten, który służy, tłumaczył, uzdrawiał, karmił, wspierał, upominał, wyróżniał w zależności, kto na co zasługiwał. Od świtu do nocy harował, no to było widać. I od świtu do nocy był czuły. Był czuły w słowach, które kierował do szlachetnych ludzi, no innych to musiał upominać, ale do tego będziemy wracać. W każdym razie dla szlachetnych był czuły, serdeczny, przytulał i pozwalał się przytulać aż tak niesamowicie jak tej nawróconej kobiecie, no, gdzie się wszyscy wręcz gorszyli. Obecność, ofiarność, czułość. Jeżeli jest, mam dla ciebie czas, mogę nie dojeść, nie dospać, ale mam dla ciebie czas. Jeżeli mam dla ciebie siły, żeby ci służyć, harować od świtu do nocy i żeby być czułym od świtu do nocy, no to widzisz, że cię kocham. To widzisz, że cię kocham. Więc to jest pokonywanie tego pierwszego kryzysu, mianowicie sytuacji, w której któryś z małżonków przestaje okazywać miłość. Natychmiast ten drugi małżonek, no częściej żona, tak statystycznie, powinna krzyknąć, mężu, zaczyna się dziać dramatycznie w naszym małżeństwie. O co ty mnie podejrzewasz? Że mam kogoś na boku, czy że cię okłamuję, czy że się znęcam nad tobą? Może jeszcze tego akurat nie ma, ale jesteśmy na tej drodze. Tak jak to? No bo przestaliśmy sobie okazywać miłość. I to się musi skończyć tragicznie. To się musi skończyć tragicznie, bo myśmy sobie ślubowali miłość, a nie ma miłości nieokazywanej. I nigdy się nie nasycimy miłością na zapas. Nie ma czegoś takiego. Jak mąż powie, no żono, ja w sobotę, w niedzielę będę ci więcej okazywał miłości, będę miał więcej czasu do ciebie, będę bardziej ci tam pomagał w kuchni, w sprzątaniu i tak dalej, będę się wsłuchiwał w to, co przeżywasz, będę miał więcej czasu i serca dla dzieci, ale to się nakarmcie, żono i dzieci, moją obecnością, troską, czułością, ale od poniedziałku do piątku to dajcie mi spokój. Ja mam ciężką pracę, po pracy muszę się odsapnąć, odreagować, pójść na rybę, czy posiedzieć przed telewizorem, to w piątek, w sobotę, niedzielę nie wam to wystarczy. Nie wystarczy. Bo każdy z nas jest głodny znaków miłości od świtu do nocy. To tutaj można żona powiedzieć mężu, to ja ci będę dawać jeść też w sobotę, w niedzielę. A w niedzielę możesz się najeść bardzo, nawet dużo, nawet na kolację, chociaż niezdrowo, ale od poniedziałku do piątku nic nie dostaniesz do jedzenia. Jeśli uważasz, że można się na zapas najeść miłością i znakami miłości, no to ja uważam, że można się na zapas też najeść tak fizycznie. Także sobota, niedziela wieczór jest ostatni posiłek dla ciebie i następny jest sobotnie śniadanie. No, zobaczymy, czy to tak działa. Więc tutaj jeszcze raz apel do panów, zwłaszcza do panów, bo nam mężczyznom jest trudniej okazywać miłość. Nawet jak kochamy, to nie jesteśmy tak spontaniczni i tak ofiarni, i tak czuli w tym okazywaniu miłości jak kobiety. Często mi jakiś mężczyzna mówi, proszę księdza, ale naprawdę, no nie ksiądz uwierzy, że ja niesamowicie kocham moją żonę, dzieci. No przecież, no mówię szczerze i myślę o nich i tęsknię za nimi i troszczę się o nich i w nocy się nieraz budzę z myślami, co z żoną, co z dziećmi. Tylko ja nie umiem okazywać, naprawdę nie umiem okazywać miłości. Bo moi rodzice mi nie okazywali miłości, mimo to wyrosłem na kochającego człowieka i chwała Panu, ale nie okazywali mi miłości. Nawet mama nie była czuła, no inne czasy, mama dziecko wojny, czy tam inne jeszcze, czy dziecko alkoholika i poraniona. I w ogóle nie było takiej mentalności, księża o tym nie mówili. Ja nie wiedziałem, że trzeba tego od siebie wymagać. Nawet w czasie zakochania, randek też byłem taki dosyć sztywnawy, ale moja narzeczona wtedy widziała, że mam dla niej serce, tylko że no, nie bardzo umie to okazywać. Więc proszę księdza, niech ksiądz uwierzy, ja naprawdę kocham, ale nie umiem okazywać. A gdybym nawet tak sobie pomyślałem, zaczął teraz okazywać po tych latach marnego okazywania miłości, to się aż wstydzę, bo żona może zacząć na mnie tak nawet dziwnie patrzy. No może trochę z radością, a trochę ze zdziwieniem, a już dzieci to tym bardziej. Może ktoś tam z dorastających dzieciaków pyta, to co się z tobą stało? Czy jesteś podpity, czy naćpany, że zaczynasz mnie nagle przytulać, zaczynasz być taki serdeczny, więc mówi, się wstydzę na samą myśl, jak mogą zareagować moi bliscy. Ja mówię, no facet i tu giniesz, bo myślisz o sobie. A to nie masz szans kochać, w ogóle kochać, nie tylko okazywać miłość, bo myślisz o sobie. Jesteś skupiony na sobie, na twojej historii, na tym, jakich miałeś rodziców, czego cię uczyli, czego cię nie uczyli, na tym, jak twoi bliscy mogą zareagować na twoje zachowania, nawet te, jeśli będą coraz piękniejsze. A co cię to obchodzi? Jeżeli kochasz, to nie myślisz o sobie, to myślisz o tych, których kochasz. Ksiądz Twardowski tak pięknie to krótko ujął. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Oczywiście wszystko wiem od Jezusa. To wszystkie mądre myśli są od Jezusa. My tylko je inaczej nieraz ujmujemy. To Jezus powiedział, chcesz być moim uczniem, czyli tym, który kocha, to zaprzyj się samego siebie. Czyli mówiąc współczesnym językiem, zapomnij o sobie. Nie skupiaj się na sobie, na swojej historii, na swoich przeżyciach, na swoich nieumiejętnościach, tylko patrz żonie, dzieciom w oczy, w serce, wczuwaj się w ich sytuacji i natychmiast zaczniesz okazywać miłość. Tylko zapomnij o sobie. Także o tym, jaką masz płeć. Bądź fanatycznym mężczyzną, tylko że w tym momencie ciebie nie ma. W tym momencie w twoim sercu, w twoich myślach jest żona, dzieci i zaczniesz natychmiast okazywać miłość. Natychmiast. I zobaczysz, że oni nie tylko się nie będą dziwić, tylko się wzruszą, popłaczą z radości, przytulą i powiedzą, mężu, tato, wreszcie jesteś normalny. Czyli wreszcie okazujesz miłość. Więc jeśli tego nie będzie, będą następne dramaty, o których w kolejnych konferencjach, no ale lepiej byłoby już tu interweniować. Ktoś powie, księże Marku, no ale to ksiądz mnie teraz dobił, bo tą fazę kryzysu nie zauważyłam, czy nie zauważyłem, żeśmy weszli w niebotycznie większe fazy kryzysu, o których później. No to po cóż to ksiądz mówi, to ksiądz powinien wiedzieć, że tu większość z nas niestety tej fazy nie zauważyła i teraz to nas ksiądz tylko dobija, bo jesteśmy zwykle w bardziej poważnych, jeszcze bardziej poważnych fazach kryzysu. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, macie kryterium, do czego trzeba wrócić, jeśli ma się naprawdę pokonać problem w małżeństwie i rodzicielstwie, to do czego trzeba wrócić? Do okazywania miłości, a nie ledwie do pogodzenia się. To po pierwsze macie kryterium, do czego wrócić, czy do czego przyjść po raz pierwszy w historii, do jakiej normalności, a po drugie macie kryterium, co podpowiadać waszym dzieciom, rodzeństwu, może wnukom teraz czy kiedyś, krewnym i znajomym. Mamy być wszyscy chrześcijanin, ma być specjalistą od małżeństwa i rodziny. Czy taka wiedza się wszystkim przyda, nawet jeśli ktoś z was już we własnym życiu tego nie zrealizuje, to może tysiącom, a przynajmniej setkom ludzi wśród krewnych i znajomych pomóc, żeby to widzieli. Więc jeśli macie mimo miłości do bliźniego, to się wsłuchajcie w te aspekty, które u was już są może w jakimś aspekcie nie do uratowania, w każdym razie co do przeszłości, no przeszłości nie zmienimy. Ale teraz się nie skupiajcie na tym, ojej, księże Marku, to aż ksiądz mi ból zadał, że mówi o tym, no bo teraz ja żona, ja mąż widzę, żeśmy byli ślepi w małżeństwie,śmy tego nie widzieli, tak oczywistych rzeczy, że tam już był kryzys, no ale to ksiądz nas teraz dobije. No to wtedy jesteś egoistą. Wtedy myślisz o tym, czy tu i teraz z tego, co słyszysz w tym momencie, masz zysk, czy też, jeżeli nie jesteś egoistą i kochasz, to na przykład żono, która teraz odkrywa, że mąż nie okazywał miłości i wtedy, 20 lat temu się zaczęły dramaty, chociaż dopiero później zauważyłaś, to jaka jest reakcja, jeśli kochasz? Fajnie, Panie Boże, że teraz to sobie świetnie wiem, bo mogę to wyjaśniać moim synom, córkom, a potem wnukom. Będę już od dzieciństwa im mówić. Małżeństwo polega na tym, syneczku, córeczko, wnuczko, wnuczku, że będziesz od świtu do nocy okazywał miłość twojej żonie, mężowi, a twój mąż, żona twoja będzie tobie okazywać miłość. Więc jeżeli ktoś z was by teraz się skupiał na tym, ojoj, to w moim małżeństwie to już jest trochę za późno, no to jesteś egoistą. Skupiaj się na tym, komu możesz tą wiadomość dalej zanieść i kto może dzięki tobie być szczęśliwy czy szczęśliwszy. To jest pierwsza forma dramatyczna kryzysu, mianowicie zaniedbanie w okazywaniu miłości. Jak jest pokonanie tej formy kryzysu? Powrót do okazywania miłości lub rozpoczęcie okazywania miłości wreszcie przez obydwie strony, od obudzenia się do zaśnięcia, przez obecność, ofiarność, czułość. Czyli te trzy formy, te trzy języki miłości Jezusowe, wszystkie inne sobie w tym mieszczą. Jeżeli naprawdę kocham żonę, męża, syna, córkę, to oni mają to widzieć przez to, że od świtu do nocy mam dla nich czas. Powtarzam, mogę nie dojeść, nie dospać. Z pracy wracam na łeb, na szyję, szybko do domu. Po drugie, jestem przy nich, żeby służyć, nie żeby siedzieć i drzemać na wersalce, no ale jestem blisko dzieci, ktoś powie, nie, żeby służyć, rozmawiać, patrzeć w oczy, pomagać w lekcjach dzieciom, brać na spacery, córkę podziwiać, z synem grać w piłkę, no a z żoną cały czas ona jest na pierwszym miejscu i mąż dla żony. Więc ofiarność, służba, no i czułość. Czułe spojrzenie, czuły ton głosu i wielka cierpliwość, zwłaszcza mężów i tatusiów. W innych formach czułości, w spojrzeniu, w dotyku, w delikatnym głosie nie pokonamy, panowie, kobiet, ale w cierpliwości możemy pokonać. Cierpliwość też jest formą czułości. To panowie wiecie chyba lepiej ode mnie, że to nie jest prawda, to co myślałem kiedyś, że nastroje kobiet zmieniają się co sekundę, bo nastroje kobiet zmieniają się częściej niż co sekundę i żony, i dzieci, i córek. Chociaż i to też nie jest prawdą, bo niedawno kobiety mi to wyjaśniły, ja sam bym tego nigdy nie odkrył, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. To nie jest tak, panowie, że u żon i córek nastroje zmieniają się częściej niż co sekundę, tylko jest tak, że u żon i córek, u mamusi, u siostry, ale przede wszystkim u żon i córek, bo to macie kochać najbardziej, że u żon i córek wszystkie nastroje są naraz obecne. Naraz. W każdej kobiecie jest naraz. Od skrajnej radości do skrajnej rozpaczy. Wszystko jest naraz. I w danym ułamku sekundy na plan pierwszy z tych wszystkich możliwych przeżyć wychodzi któreś tam z tych przeżyć. W zależności od tego, co się dzieje. No jak mężu przytuli żonę, no to z tych wszystkich przeżyć, które są w niej, tu i teraz na plan pierwszy wychodzi radość, wzruszenie, a jeżeli spojrzy krzywo, no to rozpad, stany samobójcze. No ale to twój problem, bo jak będziesz cały czas komunikował miłość, to u żony będą i u córki będą tylko te radosne wychodzić emocje na plan pierwszy, a nawet jak z innych powodów, nie z twojego powodu, ale z innych, żona czy córka w tym momencie poczuje i tak wielki smutek, bo mama dokuczyła, bo koleżanka dokuczyła, bo coś tam, to nie krzyknie na ciebie, który cały czas okazujesz miłośku, się przytuli do ciebie i pobeczy się, że mężu czy tatusiu, tak mi ciężko się wypłacza do ciebie, ale cię nie zaatakuje, bo ty mi okazujesz nieustannie miłość. Więc to jest pokonywanie tej fazy kryzysu i tego, jeżeli tu i teraz nie jest możliwe w waszym małżeństwie, żeby aż do tego piękna wrócić, to od świtu do nocy wyjaśniajcie to bliskim i znajomym i krewnym, o co tu chodzi, że tak mają właśnie żyć w małżeństwie i rodzinie, czy do takiego małżeństwa mają się przygotowywać. To jest pierwsza forma kryzysu, której prawie nikt nie dostrzega, ale to z winy nas księży, że tego nie wyjaśniamy. Teraz próbuję to nadrobić w imieniu swoim i innych księży, więc prawie nikt, przynajmniej w Polsce, tego znaku kryzysu nie dostrzega i nie próbuje temu zaradzić właśnie przez okazywanie miłości od świtu do nocy, widzianie przez obecność, ofiarność i czułość. No ale wy już to wiecie. Drugi znak kryzysu, czy druga forma kryzysu, zwykle późno dostrzegana, to jest zaniedbanie w wychowaniu dzieci. Zaniedbanie w wychowaniu dzieci. To też jest, każda forma kryzysu w małżeństwie i rodzinie wynika z tego, że jedno z małżonków lub dwoje zaczynają łamać przysięgę małżeńską. Więc ta pierwsza forma, nieokazywanie miłości od świtu do nocy, no to jest łamanie przysięgi, że ślubuję ci miłość i że cię nie opuszczę. Czyli, że będę ci okazywał miłość z bliska. No po to cię nie opuszczę, żeby ci cały czas okazywać miłość i to z bliska. Więc jeżeli nie okazujemy sobie miłości, łamiemy tą najważniejszą część przysięgi małżeńskiej. Druga forma kryzysu jest wtedy, kiedy łamiemy inną część przysięgi małżeńskiej. Mianowicie, że z miłością przyjmę i po katolicku wychowam potomstwo, którym Bóg mnie obdarzy. Czyli jeżeli małżonkowie zaniedbują wychowanie dzieci lub mylą wychowanie z niewychowaniem, to łamią przysięgę małżeńską i musi być kryzys. Kryzys nie tylko rodzicielski, ale też małżeński, bo jeżeli nie wychowamy dzieci, to dzieci niewychowane będą katastrofą, będą zadręczać w tej czy innej formie siebie, ludzi, z którymi się, nie daj Boże, zwiążą, nie daj Boże, jeśli niewychowane, będą zadręczać rodziców w tej czy innej formie, często wprost, dorastające dorosłe, a i rodzice nawzajem, jako małżonkowie, będą się zadręczać, bo będą się kłócić, kto tu bardziej zawinił. I mąż zwykle powie, no to ty, żono, bardziej zawiniłaś, bo ty nie pracowałaś zawodowo, ty byłaś w domu, ty miałaś się opiekować dziećmi, wychowywać. I to jest, oczywiście ja też, ale to było twoje główne zadanie, żona powie, no tak, mężu, ale kiedy ty wracałeś z pracy, po pierwsze wracałeś bardzo późno, jeszcze byli tam koledzy, jeszcze jakieś bary, jakieś hobby, a nie ja i dzieci, a po drugie, kiedy już wracałeś wreszcie, to kpiłeś sobie ze mnie, robiłeś jakieś głupie komentarze, nie okazywałeś mi po pierwsze miłości, to już dzieci niepokoiło, to już były zestresowane, bo nie widziały miłości, którą byś mi okazywał, podważałeś mój autorytet, ja stawiałem dzieciom konieczne wymagania, tyś tam sobie uśmiechał się do nich, puszczał oko i żeby wynagrodzić to, że nie masz dla nich miłości i czasu, toś im dawał kieszonkowi i rozpieszczał. No to cóż moje wychowanie mogło zadziałać? I tu nie ustalimy, kto ma rację, czy kto ma większą rację, a kto ma mniejszą. Natomiast ustalimy jeden fakt, że będą ci małżonkowie się zadręczać nawzajem, atakować, kłócić o to, kto tu bardziej zawinił, że dzieci są nieszczęśliwe. Więc obok nieokazywania miłości, drugi znak potężnego kryzysu, zwykle bardzo późno zauważany, to jest zaniedbanie wychowania dzieci, powtórzę, czy błędne sposoby wychowania dzieci, co do jednego prowadzi, do katastrofy wychowawczej. I tu popatrzmy teraz na ten problem troszkę bliżej, mianowicie najpierw zaniedbanie w wychowaniu dzieci. Otóż coraz więcej, zwłaszcza w naszych czasach, małżonków, stając się rodzicami, myśli, że wystarczy dzieci nakarmić, ubrać, posłać do przedszkola, szkoły i na jakieś zajęcia dodatkowe i one już się rozwiną. Nie, mogą się rozwinąć fizycznie, ale nie duchowo, nie psychicznie, nie w byciu podobnym do Boga. Nie ma spontanicznego samorozwoju, nie ma spontanicznej samorealizacji, nie ma spontanicznego samowychowania i w ogóle wychowania. Nie ma, tu spontaniczność nie wystarczy. Spontanicznie można się najeść, napić, wyspać, pobić kogoś, siedzieć godzinami przed komputerem i tak dalej. To spontanicznie można, ale rozwinąć się, stać się podobnym do Boga, nauczyć się myśleć, kochać, pracować, to spontanicznie to nie jest możliwe. Po grzechu pierworodnym, po Adamie i Ewie, to jest ciężka praca, wymagająca własnego wysiłku dziecka i potężnego wysiłku rodziców. Otóż to jest pierwszy błąd, że rodzice myślą, że no to dziecko się samo wychowa. To właściwie jakiegoś specjalnego wysiłku, trudu, walki na co dzień to nie trzeba. A niech wychowa szkoła, niech trochę tam pomogą księża w parafii, w ruchach jakichś formacyjnych. No, to już byłoby nieźle, abyście rodzice wysłali do tych grup formacyjnych, no ale to wystarczy. Otóż nie wystarczy. Większość rodziców, teraz nie mówię o was, ale tak średnia statystyczna w Polsce, rzeczywiście kompletnie zaniedbuje wychowanie dzieci. Martwią się o to, co dziecku kupić do ubrania, do zjedzenia, do jakiej szkoły posłać, na jaki język. To się o to martwią, ale to nie jest wychowanie. Natomiast o wychowanie się nie martwią. Myślą, że to jest wychowanie właśnie. Ale o to, jak dziecko myśli, jak dziecko postępuje, jakie buduje więzi, jaką ma więź z Bogiem i tak dalej, jaką ma pracę nad charakterem, kryteria tej pracy. W ogóle takich tematów nie ma w większości rodzin w Polsce. To jest katastrofa. To się musi skończyć tragicznie. Będziemy mieli wtedy, do szkoły wchodzą nam, jak wczoraj, tak zwany tęczowy piątek, wchodzą do moralizatorzy, a rodzice nawet o tym nie wiedzą, a jak nawet się dowiedzą, a co tam, nie przesadzajmy, tam nic się złego dziecku nie stanie, jak tam jakiś tęczowy pan czy pani przyjdzie, a potem jak za 2 lata to dziecko powie, mamo, powiedzmy córka powie, jestem tak z koleżanką i jesteśmy lesbijkami, albo syn powie, że no z jakimś facetem się mamusiu związałem, dopiero dzwonią do nas księża, ci rodzice płaczą, szlochają, a wtedy ja pytam, a 2 lata temu, jak był tęczowy piątek, reagowała pani, protestowała pani, podała pani do sądu dyrektora szkoły, że proszę pani syna, córkę? No nie, no to teraz niech pani sobie płacze. Tak bym chciał powiedzieć, no nie mówię tak, ale tak to czuję w sercu, nie? No teraz są skutki. Jak trwoga, to do Boga, a gdzie była przysięga małżeńska, że po katolicku wychowa moje potomstwo. Macie pilnować tego, to jest konstytucja. Wszystkie szkoły powinny być oblepione słowem konstytucja, zwłaszcza w tęczowy piątek, i rodzice powinni wypisać to z konstytucji, że to rodzice decydują o sposobie wychowania dzieci. Wtedy o konstytucji tamci już nie pamiętają. Ale to się na historię, wchodzimy w politykę. Natomiast to jest polityka w tym sensie najpiękniejszym, troska o dobro wspólne, o dobro naszych dzieci. Więc jeden dramat jest, powtórzę, kiedy rodzice po prostu w ogóle zaniedbują wychowanie dzieci. Może nie mówią sobie, że to jest nasza postawa, nie, ale w praktyce troszczą się tylko o to, żeby ubrać dzieci, nakarmić i posłać do szkoły. No, to będzie katastrofa, to stanowczo za mało. A drugi błąd w wychowaniu jest wtedy, kiedy mylimy wychowanie z niewychowaniem. Czyli po pierwsze zaniedbujemy, no to katastrofa totalna, a drugie mylimy wychowanie z niewychowaniem. Otóż jak to się dzieje? Mianowicie kiedy albo rodzice kochają dzieci, przynajmniej myślą, że kochają, ale nie stawiają wymagań. Otóż jeżeli okazuje dziecku miłość, mama, tata, ale nie stawiam wymagań, to rozpieszczam. Bo nie ma wychowania bez wymagań. Więc im bardziej jestem czuły, serdeczny, mam czas, świetnie, to świetnie. Ale nie łączę tego ze stawianiem wymagań, to jest karykatura wychowania. Bo to jest rozpieszczanie, a dziecko rozpieszczane to jest katastrofa. Bo dziecko rozpieszczane nie poradzi sobie ze sobą, z własnym ciałem, z popędami, z emocjami, z instynktami, z lenistwem. Wszystkiemu temu się podda, no bo rozpieszczane. Nieprzyzwyczajone do wysiłku, do dyscypliny, do walki, także z własną słabością, no bo rozpieszczane. Więc będzie niewolnikiem tego, co w tym dziecku najsłabsze. Będzie wpadać w uzależnienia, w egoizmy, no bo to jest najłatwiej. Będzie robić to, co łatwe, a nie to, co mądre. A więc będzie, tata nie będzie w stanie kochać. I będzie miało coraz większe kompleksy takie dziecko, no bo się nie uczy, bo nie stawia sobie wymagań, nie osiąga sukcesu w związku z tym. I będzie miało kompleksy i albo będzie bić innych i będzie agresorem, żeby się zemścić, że tamci sobie radzą, a ja nie. Albo się będzie upijać, pać, hazardować, uciekać od życia, w którym sobie nie radzę. Rozpieszczanie jest na początku miłe, na początku, a potem jest tragiczne. Na początku jest miłe, no bo dzieci lubią być rozpieszczane, ale i dla rodziców jest to miłe, no bo jak nie stawiam dziecku wymagań, no to jest miłe, dziecko się do mnie uśmiecha, nie protestuje, nie buntuje się, no bo niczego nie wymagam. Więc na początku jest to miłe i dla rodziców, i dla dzieci. Ale skutki są katastrofalne i dla rodziców, i dla dzieci. Czy to jest jeden błąd? Niby kocham, wtedy niby, ale nie stawiam wymagań, czyli w rzeczywistości rozpieszczam. I drugi błąd to jest odwrotny. Stawiam wymagania, ale nie okazuję miłości. To wtedy zadręczam. Bo jeżeli dzieciom nie okazuje ci miłości, to te dzieci nie mają siły żyć. A co dopiero, żeby się rozwijać? Nie mają siły żyć. I w związku z tym, że na przykład tata wraca z pracy tam o 20:00 i stawia dzieci na baczność, powiedzcie, co tam w szkole, jakie stopnie, jak żeście się odnosili do matki, czyście posprzątali pokój i tak dalej, czyście byli u spowiedzi dzisiaj pierwszy piątek. No, wszystko w porządku, wymagania super, tylko gdzie miłość? Najpierw przytul te dzieci, najpierw miej dla nich czas, nie miej czasu dla sąsiadów, dla kolegów, dla hobby, nawet zmęczony, niedojedzony, miej czas dla dzieci, przytulaj, rozmawiaj, wczuwaj się i dopiero w tym kontekście postaw wymagania. Ale nie bez okazywania miłości. Jeżeli nie okazujesz miłości, nie masz prawa stawiać wymagań. A jeżeli stawiasz wymagania, mimo że nie okazujesz miłości, jesteś okrutny. Te dzieci albo się doprowadzi do samobójstwa, albo do rozpaczy, albo do buntu, albo do wszystkiego naraz po trochu. Natomiast jeżeli kochasz dzieci, to masz nie tylko prawo stawiać wymagania, masz święty obowiązek. Kto najbardziej nas kocha? No Jezus. Oddaje za nas życie. A kto stawia największe wymagania? Jezus. Wymaga od nas, byśmy stawali się podobni do Niego. Największe wymaganie we wszechświecie. Im bardziej kocham, tym bardziej wymagam. Po czym poznasz, że kochasz? Po wysokości wymagań. Jeżeli nędznie kochasz, mało co kochasz, mało okazujesz miłości, to stawiasz nędzne wymagania. Tylko na przykład o stopnie w szkole. Ale jeżeli bardzo kochasz, to stawiasz wielkie, Boże wymagania. Ale dlatego masz odwagę stawiać takie wymagania, bo bardzo kochasz. Tutaj jeszcze refleksja, dwie może refleksje. Jeżeli na przykład mąż czy żona odejdzie z kochanką czy z kochankiem, walczcie o pozbawienie praw rodzicielskich na czas trwania kryzysu. No, nie na zawsze, na czas trwania kryzysu. Bo powiecie w sądzie, wysoki sądzie, mój mąż, moja żona ślubowali, na piśmie mam to, że z miłością przyjmą i po katolicku wychowają potomstwa. Ponieważ mój mąż czy moja żona teraz nie żyje po katolicku, żyje z kochanką, kochankiem, to gorszy dzieci nie może mieć kontaktu z dziećmi. Nie tylko dlatego, że ja się nie zgadzam, ja na przykład żona trwająca wierności małżeńskiej, kochająca dzieci stawiające wymagania i nie gorsząca, ale to jest niezgodne z tym, co mój małżonek na piśmie dał. Czyli to nie tylko mój argument w sądzie, że ja sobie nie życzę, żeby demoralizator miał spotkania z moimi dziećmi, ale ten demoralizator sam nie ma do tego prawa, wysoki sądzie, bo ten w tym momencie demoralizator, żeby się zmienił. Wysoki sąd, mam nadzieję, w tym pomoże, orzekając separację, jeśli trzeba, ale nigdy nie rozwód, żeby dać temu gorszycielowi szansę na zmianę, także taką zewnętrzną szansę, ale dopóki nie będzie tej zmiany, ja, żona, ja, mąż, wierny przysiędze małżeńskiej, nie zgadzam się na gorszenie dzieci i sąd nie może dać prawa do widzenia naszych dzieci komuś, kto łamie własną przysięgę. Wysoki sądzie, proszę pamiętać, mój mąż, moja żona, ślubowali, mam to na piśmie, że po katolicku wychowają potomstwo, a nie jakkolwiek, nie z kochanką, kochankiem. Tutaj możemy wrócić w pytaniach o tym jeszcze za chwilę. A więc to jest, i będziemy jeszcze do tych spraw wracać w jakichś innych aspektach, ale to jest druga rzecz. Jeżeli nie dostrzegacie, że jest jakieś zaniedbanie wychowania u dzieci ze strony obojga rodziców, oboje mogą wychować porządnie. Albo jeżeli kochacie, ale nie okazujecie, a nie stawiacie wymagań, albo stawiacie wymagania, ale nie okazujecie miłości, to zaczyna się potężny problem w małżeństwie i rodzinie. Zaczyna się potężny, już jest potężny problem. I żeby go pokonać, trzeba wrócić do normalności, czyli kochać i wymagać. Bardzo kochać. Jeżeli współmałżonek jest w kryzysie, odeszła, to na razie samotnie, z pomocą grup formacyjnych oczywiście, w parafii, ale bardzo kochać i bardzo wymagać. I dopóki współmałżonek jest w kryzysie, nie pozwalamy na kontakt. Z nadzieją, że się ten ktoś zmieni. Ale tu i teraz możesz się kontaktować, kiedy po katolicku wychowujesz, a pierwszym sposobem wychowania po katolicku jest przykład. Więc nie możesz mężu, żono, żyjąc z kochankiem, kochanką, nie możesz dawać przykładu wychowawczego naszym dzieciom. Więc na razie kochaj te nasze dzieci na odległość, aż się nawrócisz. Wtedy z radością Cię przyjmiemy, ale o tym w kolejnych konferencjach, przy tych jeszcze wyższych formach kryzysu. I trzeci z tych podstawowych form kryzysu, który zwykle nie dostrzegamy albo już strasznie późno, to jest sytuacja, w której jedno z małżonków, czy obydwoje, oddalają się od Boga. Zaczynają zaniedbywać więź z Bogiem. Czyli pierwszy dramat, kiedy małżonkowie przestają sobie okazywać miłość. Drugi dramat, kiedy zaniedbują wychowanie dzieci. I trzeci dramat, kiedy jedno z nich, czy obydwoje, zaniedbują więź z Bogiem. I zwykle tego też, nawet jak zauważamy, nie interweniujemy twardo, nie traktujemy jako dramatyczna już forma kryzysu małżeństwa. Tylko szkoda, mówi zwłaszcza kobieta, szkoda może księdza, że mój mąż zaczął się oddalać od Pana Boga, mnie to niepokoi, nie ukrywam. Ale nie powie, sama nawet sobie nie ma świadomości, proszę księdza, weszliśmy w potężny kryzys małżeński. Nie, na razie nie widzi tego, nie widzi związku. Boi się raczej tylko samego tego męża, a nie o całą rodzinę, całe małżeństwo swojej rodziny. A to już jest potężny kryzys nie tylko wtedy męża w tym przypadku. Zaczyna małżeństwo i rodzina siłą rzeczy wchodzić w potężny kryzys. Już teraz. Otóż popatrzmy na ten dramat. Częściej, statystycznie przynajmniej, mężczyźni wchodzą w kryzys religijny, zaczynają się oddalać od Boga, chociaż to jest bardzo dużo panów, znacznie więcej niż średnio w kościele, na mszach niedzielnych, więc tutaj okazuje się, że coraz więcej też kobiet zaczyna wchodzić w kryzys także religijny i coraz więcej mężów mi mówi, proszę księdza, moja żona uciekła od Boga, chowa się przed Bogiem, coraz więcej z tych sytuacji. Ale jeszcze w skali polskiej jeszcze więcej jest mężczyzn niż kobiet, którzy się chowają przed Bogiem, ale tu nie rozstrzygamy teraz socjologicznie, patrzymy teraz na zasady, niezależnie która płeć. Więc jeżeli mąż, żona zaczyna się oddalać od Boga, to powiedz, nie jest łatwiej mi spojrzeć tych kobiet. Jezus stał się mężczyzną w ludzkiej naturze, żeby bronić kobiet. Tak się jakoś spontanicznie idę za Jezusem, więc patrzę bardziej na świat z perspektywy kobiet. Przynajmniej staram się. Otóż powiedz, być mi tak łatwiej, jeśli żona w tym przypadku konkretnym zauważy, że mąż przestaje chodzić na mszę świętą niedzielną, do spowiedzi, na rekolekcje, wyłącza się z grupy jakiejś formacyjnej, w której żeście byli, jeśli byliście. W każdym razie przestaje się modlić i sami z wami, to natychmiast interweniuj. Mężu zaczynasz rozwalać małżeństwo i rodzinę. A mąż powie zwykle, o co ci chodzi, o co ty mnie podejrzewasz, że mam kogoś tam na boku, że cię oszukuję, że nie kocham ciebie i dzieci. Może jeszcze tego nie ma, mężu, ale jesteś na najlepszej drodze, żeby takie nieszczęścia były i już jesteśmy w kryzysie. Tak, dlaczego? No bo się oddalasz od Boga. Przestałeś chodzić na Eucharystię, przestałeś się modlić z nami sam, przestałeś korzystać z sakramentów, z rekolekcji. No to jasne, że rozwalisz małżeństwo i rodzinę, bo ty nie jesteś Bogiem, mężu. Ani ja też nie jestem Bogiem, ja twoja żona i dlatego się trzymam Pana Boga, bo inaczej ja też mam nie zginę. Ani ty, mężu, ani ja, twoja żona, nie jesteśmy w stanie przez dziesiątki lat, od świtu do nocy, w dobrej i złej doli, kochać ofiarnie, serdecznie, czule. Nikt z nas, ludzi, takiej mocy nie ma. Wcześniej czy później by się w to nas wypaliło, jeśli nie będziemy korzystać z pomocy Boga. Ja może jako narzeczona jeszcze byłam bardzo w Tobie zakochana, może za bardzo, ale już wtedy było dla mnie jasne, że się z Tobą zwiążę, jeśli złożysz mi przysięgę sakramentalno-małżeńską. Czyli już wtedy było dla mnie jasne, że mogę Ci zawierzyć siebie, mój los doczesny, los naszych dzieci, którymi Bóg obdarzy, jeśli będziesz mi ślubował, że będziesz kochał mnie i dzieci z pomocą Boga. I ponieważ się na to zdecydowałeś, no to ja Ci odpowiedziałam taką samą przysięgą, zamieszkałam z Tobą, zawierzyłam Ci mój los doczesny i los naszych dzieci. Los doczesny, bo wiecznie zawierzamy Bogu. Boś mi ślubował, że będziesz korzystał z pomocy Boga. To wracaj do Boga, korzystaj z Jego pomocy, bo inaczej rozwalisz małżeństwo i rodzinę. Wtedy mąż nieraz się jeszcze próbuje ratować, powie, a to o to Ci chodzi. Już myślałem, tego się nie dopowie, że już wie, że mam romans z koleżanką. Zwykle chowanie się przed Bogiem jest skutkiem, a nie przyczyną. Najpierw mamy zaczynamy błądzić w życiu i potem chowamy się przed Bogiem, żeby w cudzysłowie uspokoić sumienie. Ale to jest inna historia, chociaż ważna. Więc wtedy mąż powie, powiedzmy, a to o to Ci chodzi, to pomyśl sobie, że to jest taki duży problem, nie? Dobrze, że żona nie wie o większych. Mówiąc z ironią, powie, ale to żoną, to wiesz, to nie jest tak, że ja się chowam przed Bogiem, tylko, czy ja nie korzystam z pomocy Boga, tylko ja mam tak po mojemu przyjaźń z Bogiem. Ja wiesz, dla mnie Pan Bóg to się najbardziej objawia nie w kościele, tam jest nudno i tak dalej, tylko jak jestem na przykład na rybach, na grzybach, patrzę sobie na ten las, na to niebo gwiaździste, to jest dla mnie świątynia, tam się spotykam z Bogiem, tam z Nim rozmawiam, patrzę na jakieś wysokie drzewo, skałę, no to jest taki symbol dla mnie Boga. Tam się czuję jak ty w świątyni, w jakiejś grupie formacyjnej, to dla mnie jest tam ta przyroda. To wtedy powiedz, mężu, nie kpij sobie, coś mi ślubował. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Czy Panie Boże obecny w Kościele, we wspólnocie wierzących i we wspólnocie sakramentów. Nie, Panie, tak mi dopomóż, Panie Boże, obecny na spacerach i gdzieś tam na rybach i Panie Boże obecny w gwiazdach. Nie, Panie Boże obecny w Kościele, we wspólnocie wszystkich świętych. Mężu, ja to mam na piśmie. Przed każdym obiadem Ci mogę puszczać nagrania, jeśli mam na wideo 20 razy czy 30 coś mi przysięgał i gdzie będziesz szukał Pana Boga? We wspólnocie wszystkich świętych. A jak nie mam na wideo, to ci zrobię ksero i porozwieszam na wszystkich drzwiach i ścianach. To jeszcze nie dzwonek. Na wszystkich drzwiach i ścianach. Panie Boże, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Żeby Ci do głowy już więcej przyszła taka diabelska myśl, żeby sobie szukać prywatnego Pana Boga na prywatny Twój sposób, na prywatnych spacerach. Więc moi drodzy, to jest, nie da się być szczęśliwym małżeństwem, jeżeli, nie tylko wtedy, jeśli nie okazujemy sobie miłości od świtu do nocy, nie tylko wtedy, kiedy nie wychowujemy odpowiednio dzieci po katolicku, ale też wtedy, kiedy jedno z małżonków czy oboje oddalają się od Boga. Nie ma szczęśliwego małżeństwa, trwałej rodziny bez więzi z Bogiem. I co tutaj grozi, już na koniec tej refleksji pierwszej sobotniej, mianowicie grozi to, że nie dostrzegamy tego kryzysu, albo gorzej, ale co gorzej, to zaraz najpierw opowiadanie króciutko, z którego wyniknie to, co gorzej. Mianowicie parę lat temu prowadziłem rekolekcję dla rodziców w jakiejś szkole katolickiej, gdzieś tam daleko stąd, ale nieważne. I pierwszego już wieczoru przyszła do mnie na rozmowę jedna z kobiet i zaczęła dosłownie krzyczeć na mnie tam w tym pomieszczeniu, gdzieśmy rozmawiali. Proszę księdza, niech mnie ksiądz wysłucha, niech mi ksiądz nie przerywa, ktoś mnie musi wreszcie wysłuchać. Ja wreszcie muszę komuś to powiedzieć, co mnie boli. Ja słowa nawet nie powiedziałam, proszę usiąść, tylko wskazałem ręką, żeby nie było, że przerywam jej mówienie. Ale ona dalej tak na mnie krzyczała. No i wreszcie tam, ja stałem, bo dopóki kobieta nie usiądzie, więc stałem. Więc jak drugi raz wskazałem ręką, jak ona tak na mnie krzyczała, niech mnie ksiądz wysłucha, no to za drugim razem już usiadłem, no to ja usiadłem i dalej na mnie krzyczała, niech mnie ksiądz wysłucha, niech się nie przerywa i ja muszę to wszystko wreszcie wypowiedzieć, muszę wszystko do końca. No i wreszcie widząc, że słucham, to zaczął opowiadać. No i przy księdza jestem od 15 lat małżonką, mamy 14-letniego syna i mąż jest okrutny wobec mnie. Na przykład przychodzi z pracy i widzi, że ja na przykład próbuję zupę, bo akurat kończę obiad i mówi, o, za moje pieniądze jesz, a zarób sobie, idź do pracy, za swoje jedz. Wie ksiądz, jak to boli, no nie, można dostać zawału serca. Jak ktoś, kto ma mnie kochać najbardziej, tak się zachowuje. Albo proszę księdza, jak syn tam dostanie gorsze stopnie, to mąż przy mnie mówi do syna, tak łagodnie do syna, ale przy mnie, syneczku, no widzisz, to wina twojej matki, te twoje jedynki. Ja pracuję, ciężko zarabiam, utrzymuję dom, a twoja matka siedzi tu w domu, nic nie robi i ona powinna ci pomagać. Widzisz, nie pomaga ci, przez nią masz fatalne stopnie, współczuję ci, syneczku, ten 14-letni i tak dalej. Więc mówi, wie ksiądz, jak to boli, mnie, no wyobrażam sobie. Albo jak sprzątam pokój, a mąż garpi się na telewizję, bo nic innego nie robi. Po powrocie, jak zje, to patrzę na telewizję. Jak ja sprzątam na przykład ten pokój, gdzie on patrzy na telewizję, to on ma taki obracany fotel, tak się obraca, żeby być cały czas tyłem do mnie. Żeby mnie i w ten sposób jeszcze poniżać. No i potem mi podała jeszcze większe drobiazgi, czy mniejsze drobiazgi, jak on ją dręczy. I kiedy gdzieś tak po 40 minutach zrobiła pierwszą przerwę w oddychaniu, podziwiałem, że tak można długo mówić bez oddechu. I kiedy zrobiła pierwszą przerwę, mnie się samo powiedziało. Pierwsza w życiu, naprawdę, samo mi się powiedziało, na głos. Proszę pani, pani uczyniła z męża Boga. Swojego Bożka, dawno Boga, z małej litery oczywiście. Pani, dla pani mąż stał się Bogiem. Całym światem. Ona była w szoku. Ja też byłem w szoku, bo to mi się samo powiedziało. Naprawdę, jakbym pomyślał, to bym się bał nawet powiedzieć, że mnie podrapie czy coś. Więc, a paznokcie miała długie i dobrze. Więc samo mi się to powiedziało, potem się dopiero przestraszyłem, co teraz będzie. Na szczęście mnie nie zaatakowała, mimo że wcześniej atakowała, niech mnie ksiądz wysłucha. I zamyśliła się i po chwili powiedziała, mam ksiądz rację, że teraz uświadamiam. Ja uczyniłam z męża mojego Boga. Z małej litery oczywiście, będzie Bożka, ale to Boga w tym sensie, że cały świat. No więc dla niej subiektywnie to był cały świat, czyli Bóg. I mówię, proszę pani, niech pani się natychmiast włączy jakiejś grupy formacyjnej, niech pani odzyska więź z rodzicami, z teściami, którzy, tam zdążyła wspomnieć, że nie są źli. Niech pani zaczyna dawać się, zapraszać do ludzi na przykład z grupy formacyjnej, czy do dawnych dobrych znajomych, niech pani zaprasza do domu, niech pani się elegancko ubiera, jak jeszcze z czasów randek i tak dalej. Niech pani w ogóle przestaje zwracać uwagę na męża, jak on wraca, niech pani sobie śpiewa jakąś pieśń do Pana Boga, do Pana Jezusa i mówi, mężu, jak bardzo mnie kocha mąż, a jak fajni ludzie, jacy fajni mężczyźni są w tej grupie formacyjnej, do której wczoraj się zapisałam, a z jakim fajnym facetem rozmawiałam w czasie rekolekcji tam. Nie, to nie jest pani, to są fakty, bo ona to zaczęła robić. I przyszła na koniec rekolekcji, 3 dni później ledwie przecież. Powiedziała, że księdza mąż zaczyna się zmieniać, zaczyna pokornie, zaczyna się dopytywać, gdzie teraz wychodzę, dlaczego się tak ładnie maluje i dla kogo. I zaczyna łagodnie, zaczyna po raz pierwszy się do mnie uśmiechać, przestaje głupie komentarze robić, zaczyna wręcz o mnie walczyć. Potem po miesiącu mi napisała e-maila, że teraz on za nią biega. Teraz ona stała się dla niego atrakcyjna, bo on przestał być dla niej Bogiem. Więc moi drodzy, to często tak bywa, że jedno z małżonków oddala się od Boga, a to drugi małżonek zaczyna tegoż oddalającego się od Boga traktować jak swojego Bożka. I wtedy, jeżeli ten mąż zaczyna mnie krzywdzić w ten czy inny sposób, no to koniec mojego świata, to ja już się załamuję, no, załamuję się, jeśli to był twój Bożek. Bo po to mamy kochać Boga bardziej niż nawet męża, żonę. Dlatego Bóg tego oczekuje, bo to jest dla naszego dobra. To nie dlatego, że Bóg jest zazdrosny o miłość, nie tam. Nie w głowie moim, nie w sercu, tylko Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien, jeśli nie kochasz mnie bardziej niż męża, żonę, syna, córkę, mamę, tatę. Bo jeżeli kochasz kogoś z bliskich bardziej niż mnie, to ten bliski cię zniszczy. To ten bliski cię zniszczy. W najlepszym przypadku, jeśli to jest szlachetny mąż, żona, mama, tata, syn, córka, szlachetny, to w najlepszym, ale stanie się dla ciebie całym światem bardziej ważnym niż Bóg, to w najlepszym przypadku cię rozczaruje, bo nikt nie jest na poziomie Boga, to w najlepszym przypadku cię rozczaruje to poważnie i będzie cały czas tobie pustka, że będzie ci coś brakować. Zawsze będzie ci za mało znaków miłości od tej osoby, zawsze będzie za mało znaków wsparcia i tak dalej. Zawsze jakaś nawet najmniejsza słabość tej osoby będzie cię potwornie ranić. W najlepszym przypadku cię ogromnie rozczaruje ta osoba, ten ktoś bliski postawiony w miejsce Boga. Natomiast w najgorszym przypadku cię zniszczy. Dosłownie zniszczy ci się życiodawcę. Doprowadzi cię do stanu samobójczych, do rozpaczy, do buntu wobec Boga, tak jakby to Bóg zawinił, że Boga nie słuchasz. i że kogoś innego niż Boga kochasz bardziej niż Boga. No to przecież nie Bóg zawinił, Bóg cię przed tym ostrzegał. No ale potem zrzucamy na Boga, ale o tym będzie w zupełnie innej konferencji.